Duch in Altum. Rozważania o życiu duchowym poprowadzi ksiądz profesor doktor habilitowany Marek Chmielewski, wykładowca teologii duchowości na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
Tytuły maryjne i symbolika biblijna godzinek, część pierwsza. Jesteśmy niemal w przededniu uroczystości niepokalanego poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Wprawdzie dzisiejsze wspomnienie świętego Mikołaja biskupa nieco odwraca naszą uwagę od tego maryjnego przeżywania Adwentu, dlatego tym bardziej wypada ponownie pochylić się nad wielowiekową tradycją śpiewania godzinek o niepokalanym poczęciu Najświętszej Maryi Panny. Ten śpiewny poemat to prawdziwa poetycka perła, obficie czerpiąca z biblijnej symboliki. Oprócz nich jest kilka tytułów maryjnych stosowanych przez ojców Kościoła i średniowiecznych teologów. Chodzi tu głównie o takie tytuły Matki Bożej jak Pani Świata, Niebieska Królowa, Panna nad Pannami, Gwiazda Porankowa, Pełna Łaski czy Matka Słowa, jak również Oblubienica. Wymienione tu tytuły maryjne występują w pierwszej części godzinek zwanej Jutrznią. Posługiwali się nimi wybitni ojcowie Kościoła i teologowie jak święty Grzegorz z Nazianzu, święty Jan Damasceński, święty German czy święty Bernard z Clairvaux. Z powodzeniem odnajdujemy te tytuły zarówno w Ewangeliach, jak i w nauczaniu Soboru Watykańskiego II oraz nauczaniu Jana Pawła II. W drugiej części godzinek, czyli w prymie, wymienia się następujące tytuły maryjne: Panna Mądra, Matka Wszechżyjących, Królowa Aniołów, Ucieczka Chrześcijan i Port Nieomylny. Są one dostatecznie czytelne i chyba nie wymagają komentarza. Ostatni z wymienionych tytułów jednoznacznie wskazuje bowiem na to, że Maryja jest ucieczką grzeszników. Jeśli zaś chodzi o metafory biblijne, to w tej części godzinek mamy m.in. porównanie Maryi Niepokalanej do domu poświęconego, siedmioma kolumnami pięknie ozdobionego. Przywołuje to na pamięć Pawłowe stwierdzenie, że ciało człowieka jest świątynią Ducha Świętego, który udziela siedmiorakich darów. Kojarzy się z tym także zdanie z Księgi Przysłów: mądrość zbudowała sobie dom i wyciosała siedem kolumn. Kolejne wyrażenie w drugiej części godzinek, które zasługuje na uwagę, to słowa: od wszelakiej zarazy świata ochroniona, pierwej święta w żywocie matki niż zrodzona. Zawarta w tych słowach jest dogmatyczna prawda o niepokalanym poczęciu, które polega na uchronieniu Maryi od grzechu pierworodnego. Z przytoczonymi słowami kojarzy się zdanie z księgi proroka Izajasza: powołał mnie Pan z łona mej matki, od jej wnętrzności wspomniał moje imię. Jak również zdanie z księgi Jeremiasza: zanim ukształtowałem cię w łonie matki, znałem cię. Nim przyszedłeś na świat, poświęciłem cię. Prorokiem dla narodów ustanowiłem cię. Natomiast przywołane wcześniej określenie Matka Wszechżyjących jednoznacznie ukazuje Maryję jako nową Ewę. Pierwsza Ewa była bowiem, jak zaznacza Księga Rodzaju, także matką żyjących. Interesującym jest określenie Maryi jako świętych drzwi. W litanii loretańskiej, której niebawem poświęcę więcej uwagi, Matka Boża jest nazywana bramą niebieską, czy też bramą niebios. A w znanym hymnie Witaj Gwiazdo Morza Maryja nazwana jest błogą bramą niebios. W Biblii brama prowadzi bezpośrednio do środka, do wnętrza świątyni, w której mieszka Bóg. Maryja jest więc przewodniczką do nieba, do zjednoczenia na zawsze z Bogiem, szczególnie w chwili śmierci o co przecież prosimy zawsze, ilekroć odmawiamy w pacierzu Zdrowaś Maryjo. W omawianej części godzinek jest też określenie Matki Bożej jako nowej gwiazdy z Jakuba. To typowo biblijne wyrażenie, zaczerpnięte zarówno z Księgi Rodzaju, Księgi Liczb, jak i z Apokalipsy świętego Jana. Tytuł ten odsyła do proroctwa Balaama, które zapowiada nadejście Mesjasza, potomka patriarchy Jakuba. Właśnie Maryja jest tą, która bezpośrednio zapowiada czasy mesjańskie. Dalej w godzinkach śpiewamy: Ogromna czartu jesteś, w szyku obóz silny, bądź chrześcijan ucieczką i port nieomylny. Słowa te ukazują moc Maryi, które zgodnie z apokaliptyczną wizją jest tą niewiastą, która bosą stopą depcze starodawnego smoka, uosobienie szatana. Odnajdujemy w tych słowach także aluzję do Pieśni nad Pieśniami, gdzie czytamy werset: Piękna jesteś, przyjaciółko moja, jak Tirsa, wdzięczna jak Jeruzalem, groźna jak zbrojne zastępy. Łagodność i piękno Maryi Niepokalanej jest bowiem groźne dla zła i jego sprawcy. Maryja została też nazwana ucieczką i nieomylnym portem, w którym zawsze mogą schronić się żeglarze, gdy przyjdzie śmiertelna nawałnica. W trzeciej części godzinek, zwanej tercją, z przeznaczeniem do śpiewania w godzinach przedpołudniowych, wszystkie obrazy występujące w hymnie pochodzą ze Starego Testamentu. Odnajdujemy je także w Litanii Loretańskiej i Akatyście ku czci Bogu Rodzicy. Na samym początku hymnu godzinkowego śpiewamy słowa: Witaj, Arko Przymierza, tronie Salomona, tęczo wszechmocną ręką z pięknych barw złożona. Arka Przymierza to była złocona skrzynia z pokrywą, na której umieszczono cherubinów. W arce przez wiele wieków przechowywano znaki przymierza narodu wybranego, które Bóg zawarł pod Synajem. Były tam kamienne tablice przykazań i złote naczynie z manną, jaką spożywali Izraelici podczas przejścia przez pustynię do ziemi obiecanej. Potem arkę umieszczono w najświętszym miejscu świątyni jerozolimskiej, czyli w tak zwanym sakrarium. Porównanie Maryi Niepokalanej do arki oznacza, że w niej i przez nią dopełnia się ostateczne przymierze ludzi z Bogiem. Warto odnotować to, że ojcowie Soboru Watykańskiego II w konstytucji dogmatycznej o Kościele Lumen Gentium napisali, iż Maryja jest Sacrarium Spiritus Sancti, czyli najświętszym przybytkiem Ducha Świętego, tak jak najświętsze było miejsce w świątyni jerozolimskiej, gdzie przechowywano Arkę Przymierza. Nazwanie Maryi tronem Salomona w dalszej części przywołuje cały splendor królewskiego rodu Dawida, z którego wywodzi się Jezus Chrystus. Z tym określeniem nie trudno skojarzyć liczne wizerunki Matki Bożej, jak chociażby obraz jasnogórski, na którym ręce Maryi tworzą tron dla Jezusa, który jest królem wszechświata. Natomiast porównanie Maryi do tęczy znów nawiązuje do przymierza Boga z ludźmi, tym razem przymierza noachickiego. Po potopie Bóg objawił Noemu, że już nigdy wody potopu nie zniszczą ziemi. I na znak tej obietnicy Bóg dał tęczę, fantastyczne zjawisko atmosferyczne, do którego piękna porównane jest piękno Maryi. Kolejna zwrotka hymnu na tercję przynosi nam biblijne obrazy krzaku Mojżesza i różdżki Aarona. Jak zapewne pamiętamy z Księgi Wyjścia, Mojżesz, który pasąc owce swego teścia Jetry, zobaczył na pustyni płonący krzew, który jednak się nie spalił i z którego przemówił do niego Bóg, ujawniając, że jest tym, który jest, Jestem, który jestem. Ten obraz liczni ojcowie Kościoła, jak na przykład święty Teodor z Ancyry, święty Andrzej z Krety, święty Jan Damasceński, czy potem w średniowieczu święty Bernard z Clairvaux, wprost odnosili do tajemnicy niepokalanego poczęcia. Według wspomnianego świętego Jana z Damaszku, ów ogień, który spalał krzak Mojżesza, ale go nie zniszczył, to grzech pierworodny, który strawił plemię Adama, ale nie dotknął Maryi niepokalanej. W tym symbolu można widzieć także inną wymowę. Otóż Maryja płonie boskim ogniem, który jej nie niszczy, ale rozpromienia, czyniąc gwiazdą zaranną, czyniąc jutrzenką, która zwiastuje Chrystusa wschodzące słońce. Porównanie Maryi do różdżki Aarona, czyli laski brata Mojżesza, która na znak Bożej interwencji nad narodem wybranym rozkwitła na oczach Faraona i jego dworzan, podkreśla szczególne profetyczne działanie Bożej opatrzności w Maryi. Tym pięknym kwiatem, który wyrasta z różdżki, jaką jest Maryja, jest Pan Jezus, jej Syn. Jak sama wyznała w Magnifikat, w niej i poprzez nią Bóg okazał swoją cudowną wszechmoc. W tej części godzinek mamy jeszcze biblijne obrazy zamkniętej bramy rajskiej, runa Gedeona i plastra miodu Samsona. Pierwszy z tych obrazów czyni aluzję do wzmianki z Księgi Rodzaju o zamkniętych po grzechu prarodziców bram ogrodu Eden, w którym człowiek zażywał szczęścia zjednoczenia z Bogiem. Przez tę bramę może wejść tylko ktoś, kto jest bez grzechu, tak jak Maryja. Drugi obraz, runo Gedeona, nawiązuje do Księgi Sędziów, w której Bóg posłużył się bardzo nielicznym wojskiem Gedeona do pokonania wrogów narodu wybranego. Gedeon jednak nie był pewien, czy naprawdę przez niego Bóg chce dokonać tego dzieła. Kiedy anioł mu zwiastował tę informację, prosił o podwójny znak, posługując się runem, czyli kępą mchu, która wbrew prawom natury była nasiągnięta wodą, gdy wszystko wokoło było suche, i na odwrót. Oznacza to, że Maryja jest takim czytelnym znakiem Bożej obietnicy, który upewnia nas, iż Bóg rzeczywiście działa, kiedy chce i jak chce. By zrozumieć wymowę trzeciego symbolu, jakim jest plastr miodu Samsona, trzeba sięgnąć m.in. do Księgi Sędziów i Psalmów, a zwłaszcza psalmu 19, który głosi pochwałę sądów pańskich i Bożego prawa, które, cytując, jest cenniejsze niż złoto najczystsze, a słodsze od miodu płynącego z plastra. W Księdze Sędziów mamy z kolei opisaną historię Samsona, człowieka o niezwykłej sile, który gołymi rękami pokonał młodego lwa, który go zaatakował, a potem w tym miejscu, gdzie porzucił zwłoki lwa, znalazł plaster miodu, znak obfitego i życiodajnego pożywienia, jakie wytwarzają pszczoły. Według świętego Ambrożego Maryja Panna, rodząc Syna Bożego, dała światu strawę słodszą niż miód.